Siostra Lucja w apelach orędzia fatimskiego zapisała: jest wiosna 1916 roku. Zakładam to, albowiem wówczas jako dziecko nie zajmowałam się datami, a prawdopodobnie nie wiedziałam także, o jaki miesiąc chodzi. Na wspomnianym wyżej wzgórzu Kowada Iria znajdują się mali i bardzo prości pastuszkowie fatimscy na zboczu góry zwanej Kabeko i dostrzegają w jaskini skalnej, nazywanej Loka, w pewnym oddaleniu młodzieńca podobnego do światła, które przybliża się coraz bardziej do nich i mówi: nie lękajcie się, jestem aniołem pokoju, módlcie się razem ze mną. I klękając na ziemi, dotyka jej czołem, powtarzając trzykrotnie następujące słowa: mój Boże, wierzę, wielbię, ufam i kocham Ciebie. Proszę Cię o wybaczenie tym, którzy nie wierzą, nie wielbią, nie mają nadziei i nie miłują Ciebie. Następnie podniósł się i zakończył słowami: tak się módlcie, serca Jezusa i Maryi, słuchajcie pilnie głosu tych próśb.
Bardzo dziękuję, że jesteś z kanałem Moc Słabości. Dzięki za wsparcie, dzięki za wszystkie kciuki w górę, za subskrypcję. Dziękuję, że razem zmierzamy do nieba. Dzięki, że jesteś dowodem na to, że moc w słabości się doskonali. Zawsze.
Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku na waszym, naszym kanale 13 maja. 13 maja to jest wyjątkowy dzień, ponieważ w 2017 roku, czyli na stulecie, dokładnie 13 maja, na stulecie objawień fatimskich, nasz kanał przekroczył, uwaga, 1000 subskrypcji. Tak, pierwszy 1000 subskrypcji dokładnie 13 maja. Co więcej, kolejne 9000, czyli przekroczenie 10 tysięcy subskrypcji przez nasz kanał odbyło się również 13 maja. Który to był rok? Czy 2020? Czy 19? Tego wam nie powiem. Natomiast ta data jest mi szczególnie bliska i temu kanałowi również. A dziś będziemy mówić o Fatimie, o tym, że jest wciąż aktualna. Dzisiaj ksiądz Marcin Sobiech o tym mówił jako znawca Fatimy, jako autor książki o przesłaniu dla czwartego widzącego z Fatimy. Opowiadał nam o aktualności Fatimy na live o 12:15 i powiedział coś takiego: wszystkie objawienia, które wydarzyły się przed Fatimą i te, które wydarzyły się po Fatimie, wskazują, drodzy Państwo, na Fatimę. To znaczy, wszystkie objawienia maryjne, które były przed 1917 rokiem, także te w Gierzwałdzie, drodzy Państwo, przygotowywały świat do objawień fatimskich, i objawienia, które są po 1917 roku, na przykład Akita, Kibeho, Medjugorje, są rozwinięciem Fatimy. Matka Boża w Medjugorje powiedziała wprost, że przyszła dokończyć to, co rozpoczęła w Fatimie. Z Fatimą jest również związany biskup od zadań specjalnych, biskup Paweł Chnilica, przyjaciel Jana Pawła II, ten, który kiedy Jan Paweł II dokonywał poświęcenia świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi, to poświęcenie zostało przyjęte przez Maryję. Na potwierdzenie tego siostra Lucja napisała do Jana Pawła II list, bo spytała o to Maryję. O siostrze Lucji też sobie będziemy w szczegółach rozmawiać, o jej objawieniach już po Fatimie, to znaczy po tych objawieniach właściwych fatimskich trwających pół roku od maja do października 1917 roku. Jedzie do mnie książka ponad 500 stron biografii siostry Lucji. Można ją gdzieś znaleźć w antykwariacie, polecam serdecznie. Czy też pewnie gdzieś jakaś nowa też się trafi. W każdym razie, kiedy Jan Paweł II dokonywał poświęcenia Rosji i świata Niepokalanemu Sercu Maryi, to w sercu Moskwy wtedy znajdował się biskup Paweł Chnilica. Nasz biskup, można powiedzieć, bo przecież też Słowianin, który w tym czasie, kiedy Jan Paweł II dokonywał poświęcenia o tej samej godzinie, był, uwaga, na Placu Czerwonym i w skrytości, że tak powiem, odprawiał mszę świętą. Miał mały stoliczek, że tak powiem, tak się ustawił, że kiedyś sobie o tym mówiliśmy przecież, żeby nikt go nie mógł dostrzec i aresztować. I on w sercu Moskwy, w sercu komunizmu zawierzył wraz z Janem Pawłem II Rosję niepokalanemu sercu Marii. W tym samym czasie przeczytał ten akt w sercu Rosji w Moskwie. Jest genialna książka. W naszym sklepiku pozostało tylko kilka egzemplarzy. Jej już, drodzy Państwo, zdaje się, że nie ma. Biskup do zadań specjalnych, biografia biskupa Pawła Chmielicy. To jest książka o Fatimie, o tym, jak współcześnie Fatima aktualizuje się, jeżeli chodzi o wydarzenia na świecie. Jest tutaj m.in. taki rozdział zatytułowany Komunizm jest chorobą, natomiast lekiem jest Fatima. Ja was przepraszam za te włosy, ale nie zdążyłem się wysuszyć, ponieważ dzisiaj mam bardzo dużo pracy wysyłkowej, też książek do was, tak więc w każdym razie. Antykomunizm Chmielicy, który zarzucali mu już w późnych latach 60. XX wieku nie tylko czechosłowaccy komuniści, ale i watykańscy dyplomaci i urzędnicy, wypływał u niego nie tylko z doskonałej znajomości sytuacji za żelazną kurtyną, z której przecież pochodził, ale także z głębokiego przemedytowania objawień fatimskich, które zdaniem słowackiego biskupa były lekarstwem przekazanym przez Matkę Bożą na wielki kataklizm komunizmu. Uświadomić sobie tę prawdę zaczął Chmielica po raz pierwszy bodajże w obozach dla internowanych zakonników. To tam, jak wskazuje Jana Morikowa, młody jezuita Chmielica uświadomił sobie, że doszło do wypełnienia się słów Matki Bożej z Fatimy, o szerzeniu się błędnej nauki i bezbożnej propagandy rozprzestrzenionej, z Rosji do innych państw oraz o prześladowaniu Kościoła, przy czym do pierwszych ofiar tego prześladowania należeli internowani zakonnicy. Dzisiaj również, drodzy Państwo, prześladowania Kościoła, czyli wypełnienie trzeciej części tajemnicy fatimskiej, się dzieją, ponieważ bardzo często w samym łonie Kościoła dochodzi do prześladowania katolików przez katolików. To miało miejsce chociażby za czasów papieża Franciszka, kiedy byli tacy katolicy, nie wiem czy większość czy mniejszość, natomiast duża liczba także kapłanów, którzy w sposób nienawistny odnosili się do papieża Franciszka i do tych wszystkich, którzy po prostu byli wierni papieżowi. Dzisiaj również są tacy katolicy, którzy z nienawiścią odnoszą się do Leona XIV, do Soboru Watykańskiego II, czyli do całości tradycji. To jest prześladowanie Kościoła we wnętrzu Kościoła, jak powiedział Benedykt XVI. Największy wróg Kościoła czai się wewnątrz Kościoła. I być może my właśnie tym jesteśmy wrogiem dla siebie nawzajem jako katolicy. Wracając do biskupa, od zadań specjalnych. Kolejne lata i kolejne spotkania przyniosły coraz mocniejsze zaangażowanie Chmielicy w medytację i zgłębianie objawień fatimskich, a także ich powiązanie z tajemnicą nieprawości, jaką był komunizm. Tak, komunizm to jest tajemnica nieprawości. O tej tajemnicy nieprawości mówił święty Jan Paweł II, ale także, drodzy Państwo, papież Pius XII w liście apostolskim do ludów Rosji zatytułowanym Sacro Vergente Anno, wydanym 7 lipca 1952 roku, jasno wskazywał na ów związek, pisząc tak. Bez wątpliwości potępiliśmy i odrzuciliśmy zgodnie z obowiązkiem naszego urzędu błędy, których nauczają i które starają się propagować zwolennicy ateistycznego komunizmu na największą szkodę i ruinę obywateli. I papież dodał, że błędy te największą szkodę wyrządzają samym komunistom, stąd tak istotne jest powierzenie ich miłości Matki Bożej. Mówił tak, niech umiłowana Matka raczy spojrzeć z dobrocią i miłosierdziem na tych, którzy organizują grupy wojujących ateistów i kierują ich działalnością. Niech napełni ich umysły niebiańskim światłem i dzięki Bożej łasce zwróci ich serca ku zbawieniu. Dodał i poświęcał wszystkie narody Rosji niepokalanemu sercu Maryi. A zatem zobaczcie, co mówi papież Pius XII, że największą szkodę tym, którzy szerzą błędy Rosji, wtedy komunizmu, teraz tym błędem Rosji jest zaangażowanie chociażby cerkwi moskiewskiej po stronie polityki, po stronie Putina, upolitycznienie Kościoła, ale także głęboki ateizm, głęboka ciemność duchowa mieszkańców Rosji. Większość z nich to są ludzie tak naprawdę niewierzący. Duża większość, jak już mówiliśmy sobie o tym, w Rosji jest procentowo więcej niewierzących niż w całej Europie Zachodniej. niż całej Europie Zachodniej, drodzy Państwo, którą my nazywamy zlaicyzowaną, niewierzącą, nie wiem, ciemną, że tak powiem, czy bez wiary, prawda? No to w Rosji jest jeszcze gorzej. Papież Pius XII mówi, że mamy, uwaga, miłować tych, którzy szerząc błędy Rosji, błędy, o których mówi Maria w Fatimie, przestrzegając przed ich rozprzestrzenianiem się, sami padli ofiarami tych błędów, ponieważ, jak powiedział Pius XII, pierwszymi ofiarami błędów komunizmu są sami komuniści. Listy na także powierzenie Rosji Matce Bożej z pewnością głęboko wpłynęły na uciekiniera z komunistycznego państwa, czyli na biskupa Chmielnicę. Nie powinno więc być zaskoczeniem, że Chmielnica jeszcze mocniej zaangażował się w głoszenie orędzia fatimskiego. Słuchajcie, w tej książce są takie szczegóły, jeżeli chodzi o objawienia fatimskie, których ja jeszcze nie czytałem, nie widziałem. Znaczy nie byłem świadomy tegoż. Ślady tego zaangażowania mamy zarówno w spotkaniach z ciarą Lubich, jak i późniejszych kazaniach jezuity. Był zaangażowany też w ruch Focolaris, którego należała, do którego należała Chiara Lubich, bo to Włoszka jest przecież. Żeby nie wchodzić w te szczegóły tutaj, pierwszy raz do tego tak kochanego portugalskiego miasteczka, czyli do Fatimy, przybył dopiero w 1963 roku, a wtedy był tam zaledwie kilka dni. Wtedy jeszcze nie poznał ani siostry Łucji, ani tamtejszego biskupa, a jedynie odwiedził najważniejsze miejsca związane z objawieniami. Natomiast miało się to wszystko zmienić za sprawą świętego Pawła VI. Świętego Pawła VI, on jest święty, tak jak święty Jan Paweł II, święty Jan XXIII, który był, uwaga, papieżem fatimskim. Ja kiedyś miałem takiego kolegę, już niestety nie mam, ponieważ bardzo się na mnie obraził, że w czasie naszej rozmowy zacząłem cytować papieża Franciszka i zerwał ze mną kontakt, a znaleźliśmy się bardzo, bardzo długo, który powiedział, że Paweł VI, że kanonizacja Pawła VI, Jana XXIII to jest kanonizacja Soboru Watykańskiego II i że generalnie nie ma żadnych cudów Pawła VI, tylko były to jakieś sfabrykowane cuda Watykanu. Też takie rzeczy katolicy wypowiadają, tak więc takich, mówię wam o tym po to, że kiedy, jeśli gdzieś usłyszycie takie pełne jednak zagubienia i pogubienia słowa ze strony katolików, to po prostu im nie wierzcie, przyjmujemy to, co daje nam Kościół. W każdym razie Paweł VI jest papieżem fatimskim. Paweł VI, choć podobnie jak jego poprzednik Jan XXIII, nie zdecydował się ujawnić trzeciej tajemnicy fatimskiej, od samego początku swojego pontyfikatu nawiązał do Fatimy i często do niej nawiązywał. Już podczas inauguracji wspomniał o niepokalanej Marii, która wzniosła ołtarz w Fatimie. Na samym początku swojego papiestwa mówi Paweł VI o Fatimie, a zaraz potem wysłał do tego sanktuarium pektorał Jana XXIII, czyli swojego poprzednika. Mimo tych zmianek nie zdecydował się jednak na postulowane przez część ojców soborowych poświęcenie Rosji Najświętszemu Sercu Maryi. Zamiast tego wysłał do Fatimy specjalną delegację, aby w jego imieniu złożyć tam złotą różę. Dwa lata później, zupełnie nieoczekiwanie, udał się Paweł VI do Fatimy, i wraz z nim udał się również biskup Chmielnica, przyleciał z Rzymu do Fatimy dwa dni wcześniej. Dwa dni przed planowaną pielgrzymką wyleciał z Rzymu do Portugalii biskup Paweł Chmielnica. Na miejscu odszukał biskupa João Pereira Venancia na terenie diecezji, którego znajdowała się Fatima. To on opowiedział Chmielnicy wiele szczegółów z objawień fatimskich, ponieważ ów biskup znał osobiście sekretarza biskupa José Alvesa Correia da Silva, opiekującego się Fatimą od 1920 roku do 1957 roku. Biskup Venancio, nie tylko opowiadał, ale i słuchał tego, co do powiedzenia o tajemnicy komunizmu i jej powiązaniu z Fatimą miał słowacki gość. Nie słyszałem wcześniej, żeby ktoś tak o tym mówił, miał powiedzieć Chmielnicy. I później dodał ów biskup. Czy tak musiało się stać, jeżeli chodzi o rozszerzanie się błędów Rosji? Czy nie było innej drogi, czy nie można było od razu uratować Rosji i świata przed błędami Rosji? Czy tak się musiało stać, czy gdyby od razu zastosowano lekarstwo, jakie posłał Bóg przez Matkę Bożą w Fatimie, to wszystko wydarzyłoby się wcześniej, lepiej, inaczej i zapobiegłoby się po prostu szerzeniu błędów Rosji? zastanawiał się Chnilica. Pan Bóg, który dopuścił tę chorobę na świat, wysłał od razu także lekarstwo. Komunizm to choroba, a Fatima jest na to lekarstwem. I trzeba było od razu, gdy komunizm był jeszcze w zarodku, zastosować całą terapię, mówił ów biskup. Trzeba teraz ofiarować Rosję Matce Bożej. Podsumował tę rozmowę biskup, który przypomniał sobie, że gdy w ostatnich latach opiekował się sparaliżowanym już biskupem da Silvą, ten pewnego dnia zaczął gorliwie przekonywać go, że trzeba zabrać dziewicę Maryi do Rosji. Nie wiedziałem, o co mu chodzi, ale teraz już wiem. Trzeba po prostu poświęcić Rosję Niepokalanemu Sercu. Dwa dni później ojciec święty Paweł VI miał odprawić w Fatimie mszę świętą. Biskup Chnilica był już na miejscu. Widział się z tamtejszymi biskupami i nieoczekiwanie znalazł się na obiedzie wraz z siostrą Łucją. Chciał z nią porozmawiać wcześniej, nie udało mu się to. I nagle opatrznościowo siostra Łucja, czy też idzie na refektarz, czyli taką stołówkę, prawda, aby zjeść obiad, siada i za nim siedzi siostra Łucja. Nic nie mogło go powstrzymać, żeby z nią porozmawiać, nie musiał się z nią umawiać na rozmowę. I zapytał ją tak, co dla siostry było bardziej niezwykłym przeżyciem, czy ten moment, gdy objawiła się siostrze Matka Boża, czy może teraz, gdy przybył tu następca Chrystusa i zebrał się tak potężny tłum ludzi? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Oba przeżycia zapierają dech w piersiach, są nie do opisania, odpowiedziała z uśmiechem zakonnica. To było takie pytanie na początek, że tak powiem, na rozgrzewkę. A słyszała siostra o prześladowaniach kościoła w krajach komunistycznych, zapytał jeszcze. I uwaga, co się dzieje? W klasztorze karmelitańskim, siostra Łucja mówi, niewiele się o tym mówi, padła odpowiedź. Chnilica wykorzystał więc kilka minut, jakie pozostały do rozpoczęcia mszy świętej, aby opowiedzieć o tym wszystkim, co się dzieje za żelazną kurtyną. Tu dokonuje się to, co siostrze powiedziała Matka Boża. Dodał i przekazał siostrze Łucji raport o stanie kościoła w krajach komunistycznych, który przygotował dla papieża Pawła VI. Tego dnia miało paść również pytanie, co jest najważniejszym elementem objawień fatimskich. Jak podkreśliła sama siostra Łucja, najistotniejsze przesłanie zostało wyrażone, i teraz słowa siostry Łucji, już podczas pierwszego objawienia, gdy Matka Boża zwróciła się do nas z pytaniem, czy jesteśmy gotowi przyjąć wszystkie krzyże i cierpienia, które Pan Bóg nam ześle i ofiarować je za nawrócenie i zbawienie grzeszników. Bóg nas potrzebuje jako współpracowników swojego wielkiego dzieła odkupienia ratunku dusz, podsumował tę rozmowę biskup Chnilica. Drodzy Państwo, z Fatimą jest związany krzyż i cierpienie, ponieważ trzecia część tajemnicy fatimskiej opowiada o papieżu, biskupach i wiernych, którzy idą za nimi, którzy doznają prześladowań i giną śmiercią męczeńską. Za wierność Kościołowi, drodzy Państwo, będziemy ginąć, będziemy tracić znajomych, będziemy tracić najbliższych, zgadza się. Wierność Kościołowi to wierność samemu Chrystusowi. Do tematu Fatimy i jej aktualności będziemy jeszcze wracać. Polecam Wam biskupa od zadań specjalnych do zadań specjalnych biskupa Pawła Chnilicę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie.